Radio Kraków Kultura dziś, a w studiu już zapowiadany pierwszy z dwojga naszych gości, czyli Jan Tomasz Adamus, dyrektor Kapeli Krakowieńcej. Dzień dobry.
Dzień dobry, gratuluję nowej stacji.
Bardzo dziękujemy. Dziecko się rozwija, choć jeszcze raczkuje trochę, ale mamy nadzieję oczywiście, że będziesz częstym gościem tutaj, zwłaszcza, że nie wiem, czy jesteś świadom, ale w jakiś sposób ta stacja powstała pod twoim nieświadomym pewnie patronatem.
Nie mam pojęcia o tym.
No to właśnie się dowiedziałeś, o to bowiem nazwisko Adamus padało wielokrotnie w kontekście tworzenia nowej stacji. Tak jakoś się po prostu poskładało, że widocznie jesteś kimś na kształt gwiazdy albo pewnego firmamentu wręcz krakowskiej kultury.
Ale dajmy spokój, dajmy spokój.
Dobrze, dajemy spokój wobec tego. Tomku, ja właściwie chciałbym z tobą porozmawiać trochę na takie bardziej, powiedziałbym, ogólne czy abstrakcyjne tematy. Mam takie poczucie, że wiek XX i też XXI zaczął sięgać do muzyki przeszłości. Wcześniej to zjawisko było dość egzotyczne, powiedzmy. Nawet jeżeli mogło być inspiracją dla kompozytorów, to właściwie nie grało się muzyki z dawnych czasów. Dlaczego, myślisz, zmieniliśmy to spojrzenie i po co w ogóle nam muzyka dawna?
Mówiąc bardzo ogólnie i wracając do tego, jak to się w historii działo, to rzeczywiście w czasach, powiedzmy, Monteverdiego, Bacha, Mozarta, muzykę poprzedników znali w zasadzie tylko kompozytorzy. To znaczy oni uczyli się na podstawie dzieł poprzedników. Natomiast w zasadzie publiczność znała to, co powstawało tu i teraz. Natomiast w jakimś sensie można powiedzieć, upraszczając oczywiście troszeczkę, że tak naprawdę takie zainteresowanie, szerokie zainteresowanie muzyką dawną rozpoczęło się na szerszą skalę w XIX wieku i być może można to wiązać między innymi z tym, że wtedy po prostu powstały pierwsze, nie tylko pierwsze sale koncertowe, ale też zaczęto używać muzyki jako spoiwa społecznego w sensie wprost, czyli na przykład w określonej części Europy funkcjonowały po prostu chóry parafialne składające się z mieszczan, czy po prostu ze wszystkich, i te chóry potrzebowały repertuaru. I jednym z właśnie obszarów repertuarowych była polifonia renesansowa, nie dlatego, że wykonywano ją tak, jak należy ją wykonywać, ale dlatego, że w sensie samych nut polifonia renesansowa jest relatywnie prosta i jakby dostępna dla amatorów. I to był jeden z elementów. Innym elementem było po prostu to, że takim jakby kamieniem milowym, jeśli chodzi o to zjawisko, to było wykonanie pasji według świętego Mateusza przez Mendelssohna w 1830 roku albo 1829 lub jakoś tak. I to rozpoczęło takie szerokie zainteresowanie muzyką dawną, przynajmniej no tak używa się tego wydarzenia jako pewnego rodzaju symbolu. No nie wiem, może to jest po prostu tak, że jest coraz więcej ludzi na świecie i każdy się czymś tam interesuje i jedni lubią rzeczy nowsze, inni starsze. Z drugiej strony można powiedzieć, że no ta muzyka jest w jakimś sensie jakimś takim rodzajem dość, powiedziałbym, uniwersalnego języka. Znaczy ona jest dość powszechnie zrozumiała i też jakaś taka, powiedziałbym, no ma w sobie coś takiego, nie umiem się wysłowić, coś takiego jak chleb, że zawsze smakuje.
Powszednia po prostu w jakiś sposób. A jednocześnie w mniej więcej połowie ubiegłego wieku rozpoczął się nurt stricte wykonawstwa historycznego. I właściwie jaka jest różnica albo jaki jest cel w tym, żeby wracać do tego, jak muzyka przynajmniej w domniemany sposób brzmiała kiedyś? Dlaczego nie mogliśmy zostać przy tych symfonicznych wykonaniach muzyki dawnej?
Historia była taka, że wspomniany Mendelssohn, on jak wykonywał tą swoją, jak robił te swoje wykonania Bacha, on używał do Bacha takich środków, jakich używał do swoich dzieł. Czyli tak jak grał swojego Eliasza czy swojego Paulusa, to tak samo brał Bacha i za pomocą tych samych sił wykonawczych wykonywał jego muzykę. Natomiast w XX wieku ten nurt zaczął się w zasadzie gdzieś tam w okresie międzywojennym. Chodzi o to, że wtedy na przykład powstał tak zwany Orgelbewegung, czyli pewien nurt, jeśli chodzi o muzykę organową, o sposób budowania organów. Zaczęto właśnie zastanawiać się, czy nie byłoby lepiej, żeby nie grać Bacha na romantycznych organach, tylko może trzeba przypomnieć sobie, znaczy wybrać się do różnych wiejskich kościołów, gdzie jeszcze się uchowały organy barokowe, albo zbudować organy, które przypominają organy barokowe. Także 30 lata to już jest jakiś tam początek, natomiast na szerszą skalę to chyba można powiedzieć, że już tak, ja wiem, od 90. lat XX wieku, to już rzeczywiście
już tak są radykalnie, faktycznie.
Zresztą to już są zaawansowane i nagrania, i różne wydarzenia artystyczne przy użyciu historycznych instrumentów. No po prostu przez te wszystkie lata zmagań odkryto, że te instrumenty nie są gorsze, tylko są po prostu inne. I oczywiście nikt nie odmawia wspaniałości współczesnym konstrukcjom instrumentów dętych na przykład, ale po prostu te instrumenty historyczne spowoduje ich jakiejś tam prostoty, też mają swój urok i po prostu dają barwę, która jest niemożliwa do uzyskania na instrumentach współczesnych. I to jest pewna kwestia różnorodności. No, w innych dziedzinach życia też tak jest przecież, że do różnych czynności używamy różnych instrumentów. Nawet w kuchni niektórzy mają gigantyczne kolekcje noży i to jest mniej więcej to samo.
A w jaki sposób możemy faktycznie zbliżyć się do, no, nie wiem, czy dobrym użyciem byłoby tutaj stwierdzenie intencji kompozytora, czy też do pewnego sposobu wykonawczego, który faktycznie był stosowany w wiekach ubiegłych. Czy to jest wróżenie z fusów, czy faktycznie jest to bliskie tym pierwotnym stanom?
Ja myślę, że to jest cały czas dość ekscytująca przygoda, to znaczy w dużym stopniu wydaje mi się, że jesteśmy blisko, czy że bardzo blisko, ale też w jakimś sensie pocieszające w tym sensie, że nie, że mamy jeszcze to jowo do zrobienia, albo w tym sensie, że cała ta zabawa jest nadal jeszcze ciekawa. Wydaje się, że jest jeszcze dużo obszarów, w których można się jeszcze pobawić. W sensie takim, że na przykład jest temat ekspresji albo temat, co jest dla mnie akurat bardzo ciekawe, temat składów w ogóle, to znaczy ilości muzyków używanych do wykonywania określonych utworów. To znaczy jest jeszcze trochę takich obszarów repertuarowych, gdzie specjaliści od muzyki dawnej cały czas jeszcze, mimo że używają instrumentów dawnych, to właśnie paradoksalnie używają czasami takich trochę, powiedziałbym, romantyzujących niemalże składów. Mówiąc inaczej, za dużych po prostu składów, szczególnie jeśli chodzi o muzykę kościelną. I to jest na przykład taka właśnie działka, w której można jeszcze, uważam, troszeczkę powalczyć. Natomiast też w tym wszystkim jakoś tam ekscytujące jest to, że jest to po prostu cały czas muzyka, czyli muzyka jest jakąś tam całością z mojego punktu widzenia, czyli muzyka klasyczna, jazz, muzyka jakaś tam etno czy coś takiego, to nie są jakieś kompletnie osobne wyspy czy osobne, co gorsza, planety, tylko to jest cały czas muzyka, czyli to jest cały czas fraza, to jest cały czas oddech, to jest cały czas rytm i wydaje mi się, że mimo wszystkich różnic istnieją pewne naturalne mechanizmy, które te wszystkie gatunki muzyki łączą.
Czy trochę wynika z tego, że można korzystać z doświadczeń rzeczywiście wprost XXI wieku, wykonując muzykę dawną?
Z doświadczeń muzyki w ogóle, w sensie, że najbardziej właśnie Kluczowe jest to, że po prostu muzyka to jest nabieranie powietrza i stopniowe wypuszczanie go podczas śpiewu, czyli jakby pewna naturalność frazy wokalnej, ona jest takim... No takim mechanizmem, który wszystko łączy i jakby wynikająca z tego naturalność jest pewną cechą, której no, wydaje się, że oczekujemy w każdym gatunku muzyki.
Tomku, mam do ciebie jeszcze pytanie a propos kapeli Krakowiensis już właściwie bardziej wprost, choć wciąż jeszcze trochę dookoła. Wchodzę na stronę kapeli i widzę nowoczesną, rozedrganą właściwie w jakiś sposób stronę, która powoduje jakieś inaczej, daje bodźce, których nie spodziewałbym się po tym takim stereotypie związanym z muzyką klasyczną. A jednocześnie gracie i czy wykonujecie, bo również przecież chór kameralny, muzykę dawną. W jaki sposób komunikować, czy jak pokazywać wykonawstwo historyczne w tych czasach, które właściwie mają z jednej strony mnóstwo innych bodźców, z drugiej strony dostępność muzyki w sposób właściwie nieograniczony. Jak pokazać, że to, co robicie jako kapela Krakowiensis, jest wartościowe?
To jest trudne pytanie i pewnie nie zdołam odpowiedzieć w jednym zdaniu, ale znaczy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to sformułowanie, którego używa moja bratanica i ono jest głęboko filozoficzne. Ona w każdej sytuacji odpowiada różni. I to jest jakoś tam naprawdę... użyteczne.
Trudno mi zaprzeczyć, patrząc nie tylko na strony internetowe, ale też w ogóle na komunikację różnych zespołów czy festiwali, które się zajmują tą działką. Ale jednak macie swój sposób. I to dość skuteczny.
Wiesz, no, wydaje mi się, że najgorszą rzeczą, jaką może zrobić grupa grająca muzykę z dawnych czasów, to ubrać się w historyczne stroje. No, to jest najgorszy obciach i znaczy może nie tyle obciach, co no po prostu jeśli zespół grający dawną muzykę ubiera się w stroje historyczne, to znaczy, że to jest ekipa amatorska. Taki jest przynajmniej kod dzisiaj, no, kod komunikacyjny, jeśli tak można powiedzieć. No ale wracając do pytania, no nie wiem, staramy się robić to, co chcemy robić i staramy się jakoś tam trzymać tematu. Natomiast... No język ten, znaczy te języki pozamuzyczne, których używamy, staramy się, żeby były jakoś w miarę komunikatywne i tyle. To znaczy wydaje mi się, że ta historia z tymi strojami historycznymi jest jakoś tam, no, ona jakby wyjaśnia całą sprawę.
Dziękuję. Tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek. Wrócimy do rozmowy z Janem Tomaszem Adamusem po chwili muzycznej przerwy. W istocie Radio Kraków Kultura, w dodatku Radio Kraków Kultura Dziś, czyli poranny program między 8 a 10, w którym wciąż gościmy Jana Tomasza Adamusa, dyrektora kapeli Krakowiensis, i myślę, że na tym aspekcie teraz się skupimy. Kapela Krakowiensis powzięła lat temu kilka takie tytaniczne przedsięwzięcie, które polega na tym, że zamierzacie wykonać 108 symfonii Franza Józefa Haydna. Na jakim jesteście, Tomku, etapie?
Jesteśmy w okolicach 60-70 pomiędzy. Troszeczkę nam się rytm zaburzył, ponieważ no niestety również my obrywamy z powodów oczywistych. Ale no ogólnie idzie nieźle i cieszymy się tymi kolejnymi spotkaniami, które mają różną częstotliwość, ale no generalnie chodzi o to, żeby troszeczkę właśnie no nie, jakby uciec od określenia, którego użyłeś, czyli, no, bo tytaniczna pewnie kojarzy się od razu z takimi słowami jak pomnikowa i tak dalej, natomiast my byśmy chcieli, żeby, znaczy chcemy i to realizujemy, żeby ten Haydn był rodzajem takiego, powiedzmy, kręgosłupa repertuarowego na jakieś te najbliższe lata. I to się udaje. To znaczy, no, przy okazji nagrywamy to wszystko i wydajemy w formie płyt winylowych, które de facto mają charakter białych kruków, ale robimy to wszystko na zasadzie nagrań na żywo i chcemy po prostu cieszyć się tą muzyką. Chcemy zobaczyć, jak ta muzyka nas przez te kilka lat zmieni. Wydaje mi się, że dzisiaj właśnie w podejściu do sztuki może za mało się mówi o tym, że to powinna być codzienna towarzyszka życia, a nie jakaś taka sytuacja od wielkiego dzwonu. Dlatego też no, gramy Haydna i uważamy, że wszyscy powinni grać Haydna w tym sensie, że również duże filharmonie mogłyby jakby cały czas grać Haydna, na zasadzie robić okrążenia, nie wiem, co 12 lat, coś w tym rodzaju, dlatego że no, to jest banalne, co powiem, bo w środowisku muzycznym tak się mówi, ale jest to prawda, że Haydn jest takim przedziwnym kompozytorem, który daje bardzo fajną dyscyplinę orkiestrową i jego też po prostu inwencja kompozytorska jest niezwykła i bawiąc się tym Haydnem, mówimy sobie, że najlepsza jest ta symfonia, którą akurat gramy.
Powiedz, Tomku, bo przyjąłeś akurat przy właśnie Haydnie taki model, z którego Kapella Krakowiensis już czasem wcześniej była znana, a mianowicie, że zapraszasz gościnnych koncertmistrzów, a czasem i dyrygentów do tego projektu. W jaki sposób to wpływa też na orkiestrę, na kapellę?
No to jest oczywiste, że odmiana przynosi jakąś tam przyjemność i albo jak to mówią, po tygodniach jedzenia grochu z kapustą, również kapusta z grochem, to jest wielka odmiana i no nic, głupstwa gadam. No w każdym razie no po prostu jest to przy 104 czy 108 symfoniach Haydna, zależy jak liczyć. No jest to po prostu konieczność, to znaczy no na świecie było wiele prób zagrania wszystkich kantat Bacha, wszystkich symfonii Haydna i tak dalej, no ale każdy jest w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda praca, jeżeli jest symfonia numer jeden i dyryguje taki pan i symfonia numer dwa i dyryguje ten sam pan i symfonia numer trzy i znowu ten sam pan i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli za tym jeszcze idą takie typowe sesje nagraniowe, takie, że się siedzi w studio i powtarza fragmenty, które powiedzmy są do poprawienia, to wtedy Cała ta zabawa staje się jakimś koszmarem, a nie przyjemnym spotkaniem z kolejnymi efektownymi symfoniami. I no po prostu tego chcemy uniknąć. Wydaje mi się, że to nie ma sensu, żeby tak męczyć. No po prostu jeżeli jest cały czas ten sam wykonawca, to pewna idea jest pokazana już w pierwszych kilku symfoniach i właściwie no
przy symfonii już można zamknąć
tak,
znaczy, na dziesiątej.
No, przy symfonii numer 104 no nie zmienia się aż tak wiele, żeby cała ta operacja się opłacała. W związku z tym no, wydaje mi się, że ta jakaś różnorodność jest ożywcza i no, po prostu jest elementem koniecznym całego tego przedsięwzięcia.
W ogóle takie mam odczucie, że w przypadku Kapeli Krakowiensis różnorodność jest ożywcza, bowiem spektrum repertuarowe, którym się zajmujecie i cały czas podejmujecie nowe wyzwania, cały czas eksplorujecie nowe ścieżki, jest chyba dość istotną częścią jakiegoś, wręcz powiedziałbym, jak to się mówi, DNA orkiestry.
No pewnie tak. No powiedziałbym, że to jest też jakiś rodzaj konieczności. Z jednej strony może Może ja trochę prowokuję taką sytuację, no bo mam taką naturę, że nie mogę 5 minut na miejscu usiedzieć. Ale z drugiej strony, no jest to jakaś konieczność może i nawet higiena, choć taka, no nie wiem, higiena psychiczna, czy higiena jakaś taka, no higiena zawodowa chyba, powiedziałbym. Jeden z moich ulubionych filozofów mówi, za stałością postępuje zgłupienie.
To chyba dotyczy nie tylko działalności Kapeli Krakowiensis, ale i w ogóle całej kultury, nie tylko krakowskiej. Takie mam odczucie.
Obawiam się, że tak. Obawiam się, że mało jest tak trafionych stwierdzeń. Za stałością postępuje zgłupienie.
Zapamiętamy wobec tego na długo, myślę, słowa Jana Tomasza Adamusa. Tomku, powiedz proszę, jakie plany ma kapela na najbliższe, nie wiem, na ile do przodu możemy wybiec właściwie, tygodnie, może miesiące już? Zdradziłeś mi w przerwie, że niedługo kolejna odsłona opery Rary. To tak trochę kapela, trochę nie, ale właściwie myślę, że mógłbyś szepnąć kilka słów.
No różne rzeczy. Wydaje mi się, że ta jakaś tam różnorodność repertuarowa jest jakąś naszą też może i pasją. Rzeczywiście mamy i zespół wokalny, chór kameralny i orkiestrę, więc to daje wielkie możliwości. Mamy też miasto, w którym przede wszystkim działamy i to miasto też daje bardzo duże możliwości. Także za niedługo rzeczywiście Rara, ale będziemy bawili się też w naszą zabawę pod tytułem Extreme, czyli 10 kwietnia zagramy 2 pasje Bacha w jeden dzień.
Pamiętamy 9 symfonii Beethovena, również ze zmiennymi dyrygentami.
Będzie mała wiosna symfoniczna, taka oczywiście wiosna symfoniczna w stylu klasycy wiedeńscy, czyli no po prostu 3 koncerty takie bardzo wprost, czyli Haydn, Mozart, Beethoven. No i wybiegając trochę dalej w przyszłość, no zamierzamy kontynuować nasz taki rozszerzony wrzesień, że się tak wyrażę. To znaczy z okazji 50-lecia kapeli zrobiliśmy dosyć intensywny wrzesień koncertowy i w ubiegłym roku to nam się rozrosło do 6 tygodni i mam nadzieję, że tak zostanie. To znaczy no po prostu przez 6 tygodni będziemy grali w różnych krakowskich lokalizacjach z nadzieją stworzenia podwalin pod coś nowego, ale też mam nadzieję, że te 6 tygodni to nie będziemy tylko my, tylko będzie to rodzaj takiego festiwalu, na którym wystąpi też trochę gości, przyjaciół. Sądzę, że ten okres w Krakowie, czyli koniec sierpnia, wrzesień, jest jeszcze może trochę za mało dostrzeżony, jeśli chodzi też o po prostu porę roku. Chodzi o to, że to jest taki czas, kiedy jest jeszcze ciepło, ale już wieczory zaczynają być odrobinkę dłuższe i to sprzyja określonym nastrojom.
Tomku, ostatnie pytanie. Kiedy możecie spodziewać się swojego domu w postaci Centrum Muzyki? To jest pytanie, które pewnie nurtuje nas od jakichś 3 dekad, ale rozumiem, że już gdzieś widać tę perspektywę.
Tak. O ile wiem, działania są bardzo intensywne i powiedziałbym, że no, nigdy tak intensywne nie były. Więc jestem pełen optymizmu, natomiast też no, podkreślam, że bez Centrum Muzyki jest naprawdę ciężko. To znaczy powiedziałbym, że to jest już w tej chwili jakaś paląca potrzeba i też chcę podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja, to znaczy sale koncertowe i w ogóle miejsca do uprawiania sztuki, one są tak samo istotną, z mojego punktu widzenia one są tak samo istotną infrastrukturą jak szpital, dworzec kolejowy, lotnisko, wodociągi i tak dalej. Znaczy wydaje mi się, że to jest podstawowa, absolutnie podstawowa infrastruktura. To znaczy, wydaje mi się, że ludzie na poziomie muszą robić rzeczy na poziomie. Jeżeli jesteśmy ludźmi na poziomie, jeśli jesteśmy miastem na poziomie, to musimy mieć to, co ma miasto na poziomie. I po prostu to jest, no, to jest absolutnie fundamentalna potrzeba.
Mamy nadzieję, że Radio Kraków Kultura jest równie fundamentalną potrzebą. Jan Tomasz Adamus był gościem Radia Kraków Kultura dziś. Bardzo ci dziękuję, Tomku.
Ja dziękuję.